Bezpieczny Mazowszanin. Audycja powstaje we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Mazowsze, serce Polski.
Dominik Morawski, Radio Bezpieczna Podróż. Witamy po przerwie w audycji Bezpieczny Mazowszanin, której to Ania Dedymska rozmawia z prezesem warszawskiego WOPR-u, panem Przemysławem Błasiakiem.
Jaki wpływ na bezpieczeństwo nad wodą ma jej temperatura?
No, temperatura wody to jest kluczowy element do wypoczynku nad wodą. Wiadomo, że jak woda jest zimna, to do tej wody nie wchodzimy, bo nam zimno, a jak jest ciepło, to do tej wody wchodzimy, bo chcemy się ochłodzić, ale nie zmarznąć. W związku z tym, jeżeli temperatura wody jest ciepła, to widać szczególnie nad morzem, to w wodzie mamy strasznie dużo ludzi, którzy chcą po prostu w niej posiedzieć. Natomiast jeżeli temperatura wody jest zimna, tych osób jest mało. Jeżeli chodzi o utonięcia, to mamy różnicę zasadniczą, ale dopiero w bardzo dużych różnicach temperatur. Czyli w zimie, kiedy woda ma temperaturę około 0 do 4 stopni Celsjusza, wtedy w wypadku tonięcia, gdy człowiek utonie i opadnie na dno, dłużej można wykonywać akcję ratowniczą. Może to brzmi trochę niedobrze, ale po dłuższym czasie wydobycia z wody można przywrócić czynności życiowe, ponieważ woda w skrócie dla laika można powiedzieć hibernuje nasze czynności życiowe, wszystko dzieje się wolniej, więc to jest taki wyznacznik, jeśli chodzi o ratownictwo. W zimę ten margines bezpieczeństwa, margines przywracania do życia jest dłuższy i bardzo często się zdarza, że ludzie wyciągnięci po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach z wody, można ich przywrócić do życia. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę wody, to ma ona takie znaczenie, że w cieplejszej wodzie więcej ludzi wchodzi do wody. Natomiast w zimnej wodzie, jeżeli ktoś pływa, na przykład płynie na zimne prądy w rzece, czy w jeziorze, przez które przepływa rzeka i nagle dostanie zimny prąd, może to być dla niego zaskoczeniem i może wpaść w panikę, że coś się dzieje, bo nie jest to normalne. Może dostać skurcz, ponieważ nieprzystosowane mięśnie przy kontakcie z zimnym prądem, na przykład wpływającym do jeziora rzeki, mogą skutkować powstaniem kurczu w łydce, czy w ręku, czy w tkanie, co jest bardzo niebezpieczne. Również zimna woda jest w głębi jeziora. Ciepła woda w jeziorze, czy w morzu, ale raczej mówmy tu o jeziorze, jest do miejsca, dokąd docierają promienie słoneczne i tą wodę ogrzewają. Na przykład do temperatury 20, 24, czasem 25 stopni. Woda jest bardzo ciepła. Potem jest tak zwana termoklina, kiedy woda na głębokości, na grubości takiego pasa około 20, 15, czasem 30 cm zmniejsza się do temperatury 4 stopni i po prostu tak jakby się wkładało rękę z ciepłego powietrza do lodówki. I to też tym, którzy nie wiedzą, że taka termoklina jest i nurkują sobie w jeziorze, może na głębokości 2-3, czasami 4 metrów, jak niektórym się uda tak nurkować, mogą w taką termoklinę wpaść i poczuć nagle strasznie zimną wodę, bo 4 stopnie temperatura to jest zimniejsza woda niż w kranie w domu, którą odkręcimy. I mogą się tego przestraszyć. Natomiast takie są przyczyny, takie są konotacje temperatury wody z utonięciami.
A co pan sądzi o znakach ostrzegawczych względem zachowania bezpieczeństwa nad wodą? Czy są skuteczne?
No właśnie, ze znakami ostrzegawczymi to u nas w Polsce niestety, zarówno z drogowymi, jak i z innymi, z ograniczeniami, ze znakami zakazu, to jest tak, że bardzo często stosuje się jako nie tyle pomoc, co jakby to powiedzieć, co w pewnym sensie rozgrzeszenie zarządzającego, no że przecież zrobiłem wszystko, postawiłem znak zakazu albo znak ostrzegawczy. Jeżeli stawiamy znak ostrzegawczy skutecznie, na przykład, że to jest uwaga śluz, uwaga budowla wodna lub cokolwiek innego, lub znak zakazu, czy czegoś nie wolno, to tak, to on jest skuteczny pod warunkiem, że się go przestrzega. Ale jeżeli zaczynamy znaki ostrzegawcze czy zakazu stawiać na wszelki wypadek, a w danym miejscu nie ma takiej przeszkody lub znak ten jest nie bardzo skuteczny czy nie bardzo zasadny, żeby postawić, to w pojęciu obywatela rodzi się takie pytanie, skoro ten znak jest nieskuteczny, to inne też. To jest tak jak z ograniczeniem prędkości na drodze. No dlaczego mamy 40, skoro wszyscy jadą 60 czy 70 i nic się nie dzieje? W krajach zachodu mamy troszkę inaczej. Te ograniczenia prędkości na drogach są zasadne i jazda powyżej grozi jakimś tam niebezpieczeństwem czy wypadkiem. I to samo powinno dziać się na obszarach wodnych, rzekach, przy budowlach wodnych. Znaki powinny być zasadne. Czasami jednak stosuje się znak zakaz kąpieli, dlatego że ktoś tam utonął. No, ludzie toną, dlatego że wchodzą do wody i pływają, ale zakaz kąpieli powoduje tylko to, że jak będą chodzić do wody, to przecież policja dostaną za to mandat. Natomiast chyba nie skutkuje to dla tych, co wchodzą do wody, żeby wejść, żeby na pewno nie weszli. No niestety te zakazy dość często stosuje się chyba zamiast postawić tam służby ratownicze, zamiast zrobić kąpielisko, to się stawia zakaz kąpieli. Obawiam się, że w części te znaki są stawiane po prostu niezasadnie.
Jednym z takich klasycznych, lekkomyślnych zachowań są tak zwane skoki do wody. A czy może pan jeszcze powiedzieć o innych zachowaniach, które są takie zdradliwe względem właśnie tego bezpieczeństwa nad wodą?
Ale oczywiście, że tak. Skoki do wody to jest to, gdzie mamy efekt bardzo szybki. Zły skok do wody na główkę, czy na nogi, czy upadnięcie na coś, to jest katastrofa dla tego, co skakiwał bardzo często do końca życia. To jest kalectwo, to jest wózek, to jest rehabilitacja, to jest śmigłowiec, to jest potężna machina. Natomiast trzeba pamiętać, że są jeszcze tak zwane głupie zachowania w momencie korzystania ze sprzętu wodnego, sprzętu rekreacyjnego. Czy to głupia zabawa na kajaku? Kajak naprawdę jest do tego przystosowany, żeby siedzieć i wiosłować, a nie siedzieć na jego burcie, bo tak się wygodniej siedzi, czy tak się lepiej wygląda. On wtedy straci stateczność. Można wpaść do wody, jeżeli się nie ma umiejętności wychodzenia z kajaka, czy ratownictwa tak zwanego kajakowego, to może być pewna krzywda. Czasami nieumyślne, głupie czy nieroztropne zabawy na rowerze wodnym, podpływanie jeden do drugiego, spychanie kogoś do wody. Trzeba pamiętać, że ktoś może mieć fobię, może się mieć iść z wody bać, ba, może mieć źle założoną, o ile w ogóle ma założoną kamizelkę ratunkową i z tej kamizelki może zapaść, czy się w nią nawet zaplątać, czy możemy łódkę z kimś wywrócić. Po prostu dla zabawy. Zeszliśmy z kimś na łódkę, ona się wywróciła, oj jak fajnie, natomiast ta łódka wywracając się może kogoś uderzyć w głowę. W związku z tym te zabawy na sprzęcie wodnym, no to nie jest to samo, co na lądzie, gdzie wszystko się dzieje. Tutaj mamy pod spodem wodę i mamy gruntu, mamy na czym stanąć. Z jednej strony ona jest bezpieczna, bo możemy do niej spaść i ona jest miękka, ale z drugiej strony, jak ktoś sobie nie potrafi w wodzie radzić, może dojść do tragedii.
Do jakich pewnego rodzaju komplikacji najczęściej dochodzi pod wodą? Rozumiem, że nie jest to tylko tak zwane zachłyśnięcie.
No, zachłyśnięcie to dochodzi do tego właściwie na powierzchni wody, gdzie no, przyjdzie nagła fala, nagłe zmęczenie, niewprawny pływak, niewprawny kąpiący się bierze oddech, fala na niego wskoczy i on po prostu, biorąc oddech, zaleje sobie górne drogi oddechowe wodą i zakrztusi się. Bo jak wiemy, tchawica zamyka się bardzo szybko i następuje odruch odkrztuszania, kaszlenia. Odruch kaszlenia polega na tym, że musimy wykaszlnąć z siebie zawartość krtani i od razu musimy wciągnąć powietrze. Jeżeli nie będzie powietrza, tylko będziemy akurat pod wodą, to wciągniemy do siebie wodę. W związku z tym będzie ten odruch zakrztuszenia się. Natomiast wszelkiego rodzaju pod wodą w czasie dokowania, no to są tak zwane przecenienie swoich możliwości, czyli płynięcie na siłę jak najdalej. Co się może wiązać, jeżeli płyniemy głęboko w głąb, z niezdążeniem płynięcia na powierzchnię lub z tak zwanym zaśnięciem pod wodą, czyli brakiem tlenu. Tak długo próbujemy pobić swój rekord życiowy, płynąc pod wodą na odległość i nikt nas nie pilnuje, że jak to się mówi wśród nas ratowników, po prostu komuś odcina się prąd i ktoś traci przytomność bez żadnych wcześniejszych symptomów. I po prostu zostaje pod wodą.
Mówimy o typowych pływakach, ale rozumiem, że powyższe zasady dotyczą też podczas korzystania z tak zwanych transportów wodnych.
No, typowi pływacy to sobie ze wszystkim raczej radzą, bo typowi pływacy znają zasady bezpieczeństwa, potrafią się artykulować i potrafią nawzajem siebie pilnować. Tak, ale natomiast w transporcie wodnym, owszem, korzystając ze wszelkiego rodzaju promów, statków, trzeba również pamiętać, że te jednostki pływające nie znajdują się na lądzie, gdzie możemy po schodach zejść na dół i odejść, tylko znajdują się na wodzie. Tam nie można z tego statku, z tego pojazdu wyjść i pójść w inną stronę. Trzeba również pamiętać, że zbliżanie się do wszelkiego rodzaju burt może skończyć się, czy poręczy, może skończyć się wypadnięciem za burtę i wpadnięciem do wody. Statek natomiast w miejscu nie stanie, tylko będzie płynął dalej, zanim statek wyhamuje, minie bardzo, bardzo duża odległość. I tu musimy uważać. Oczywiście na każdym promie, statku, łodzi czy każdy na wielkim statku wycieczkowym, są regulaminy, z którymi musimy zapoznać. Są zasady bezpieczeństwa, zasady poruszania się i zasady postępowania w wypadku zaistnienia zagrożenia.
Czy może pan tak ku przestrodze powiedzieć o takich przykładowych, najbardziej dramatycznych sytuacjach, z którymi miał pan do czynienia?
Dramatyczne sytuacje. No, ratownik to ma takie sytuacje, że z reguły płynie po kogoś tonącego do wody, w wodzie, więc wszystkie sytuacje, w których ja płynąłem, przypłynęli inni ratownicy, gdzieś tam w głowie je mamy. Cieszymy się, że parę osób, parę dziesiąt udało nam się wyratować. Każdemu z nas kiedyś się nie udało, kiedyś nie zdążyliśmy, to mamy gdzieś z tyłu głowy. Ale są to takie sytuacje, szczególnie kiedy toną dzieci i toną dzieci przez głupotę swoich rodziców. I czasami jeden ratownik musi wybrać, kogo ratować, czy jedną, czy drugą osobę, bo tonących jest dwoje, on jest jeden, w związku z tym takie rzeczy zostają w głowach na dłużej.
A czy ma pan takie poczucie, że jednak z upływem lat ta świadomość tej odpowiedzialności turystów jest coraz większa?
Znaczy, rezolucja ONZ z zeszłego roku w sprawie zapobiegania utonięciom i rekomendacji tworzenia krajowych planów zapobiegania utonięciom powstała na skutek tego, że w ostatniej dekadzie na świecie utonęło 2,5 miliona osób i okazało się, że tonięcie jest trzecim w kolejności od góry, można powiedzieć, śmiercią związaną z wypadkiem, czyli nagłą. Więc jest to bardzo dużo i stąd się wzięło. Ta świadomość rośnie. Oczywiście są to utonięcia również w ramach powodzi, w ramach klęsk żywiołowych, ale niestety są to również utonięcia na obszarach wodnych w czasie rekreacji. Natomiast świadomość wzrasta. Wydaje się, że tak. Trzeba pamiętać, że około 20 lat temu mieliśmy 700-800 utonięć w roku, a rekreacji wodnej, takiej typowej o wypoczynku, łodzi, żaglówek, desek, sap, kajaków, było dużo mniej. W tej chwili wypłynie się na jeziora mazurskie, to tak jak 20-30 lat temu było kilkanaście, kilkadziesiąt żaglówek. Teraz jest kilkaset. Tam czasami nie można w porcie zacumować, ponieważ jest tak dużo żaglówek. W związku z tym korzystanie z wody jest na pewno większe. Jeżeli przy tym mamy dwa razy mniej utonięć, oczywiście jeszcze cały czas jest kilkaset za dużo, no to jakaś świadomość jest. No niestety zdarzają się również utonięcia, jak ostatnio na jeziorze Tałty, gdzie typowy błąd sternika, typowe chyba przepisy, które pozwalają na to, żeby osoby nieposiadające wiedzy, umiejętności, kwalifikacji i nieznajomości zasad bezpieczeństwa mogły z takiego sprzętu pływającego korzystać. Niestety ta wolność nie powinna być tak nieograniczona. Powinno być to jednak, jeżeli nie uczymy tego w szkołach, nie wymagamy od uczniów umiejętności znajomości znaków drogowych, znaków żeglugowych, czy przepisów drogowych, żeglugowych, czy umiejętności pływania, no to wymagajmy tego od osób, które biorą taki sprzęt i takim sprzętem mogą pływać. To się rozumie chyba samo przez się.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony dla nas czas. Życzę zatem spokojnych, wesołych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Dziękuję. To ja życzę bezpiecznych wakacji wszystkich, którzy odpoczywają nad wodą, nad wodami, no nie tylko nad wodami, ale wszędzie. A my jesteśmy od tego, żeby czuwać. Zapraszamy na kąpieliska, zapraszamy tam, gdzie są ratownicy. My jesteśmy od tego, żeby was ratować. I słuchajcie nas, jak mówimy, że jest niebezpiecznie. Po prostu słuchajcie.
Mi zatem nie pozostaje nic innego, jak dołączyć się do tego apelu.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne audycje.
Audycja powstaje we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Mazowsze, serce Polski.